Jest taka statystyka, czy takie określenie, które mówi, że kiedyś mieliśmy Space 1.0, czyli Kopernika, Galileusza, którzy budowali swoje własne lunety, swoje własne astrolabia i którzy robili eksperymenty. Potem mieliśmy Space 2.0, czyli w zasadzie dwa duże mocarstwa i duże agencje kosmiczne narodowe, które finansowały wszystkie przedsięwzięcia w kosmosie i które odpowiadały za duże programy kosmiczne, chociażby lądowanie człowieka na Księżycu. W tej chwili jest bardzo głęboko zaawansowana epoka Space 3.0, czyli już nie tylko agencje, ale również bardzo duże przedsiębiorstwa typu Boeing, Lockheed, Airbus, Thales Alenia Space i tak dalej, firmy różnych narodowości, czasami ponadnarodowe, które budują komercyjnie satelity, budują komercyjnie rakiety i komercyjnie starają się eksploatować kosmos. To są duże firmy. Natomiast zaczynamy w tej chwili wchodzić w coś, co się nazywa Space 4.0 i tu już odchodzimy od wielkich firm, olbrzymich inwestycji, projektów trwających 10-15 lat, projektów, które pracują w kosmosie, urządzeń, które pracują w kosmosie po 10-15 lat. Zaczynamy myśleć o prostych urządzeniach, które można zbudować w rok, dwa, maksimum trzy, które można tanio na orbitę okołoziemską, tu podkreślam, mówimy na razie o okołoziemskich satelitach, wynieść na orbitę okołoziemską, które do czegoś konkretnego mogą służyć i które powiedzmy po 3 latach pracy w kosmosie, jeśli się już zużyją, będzie można wymienić na następne podobnie tanie urządzenia. To jest takie podejście wynikające troszkę z chęci potanienia, przyspieszenia, zwiększenia zysków. Ono ma tą wadę, że ono rzeczywiście prowadzi do tego, że w bardzo wielu przypadkach ten kosmos bardzo szybko weryfikuje wszystkie niedokładności, niedostatki i niedoróbki urządzeń i one po prostu nie działają i stanowią śmieci kosmiczne. Do tego Space 4.0 można by jeszcze zaliczyć, chociaż to jest troszeczkę inna kategoria, te wszystkie duże prywatne przedsiębiorstwa, czysto prywatne przedsiębiorstwa typu SpaceX czy Blue Origin, które z jednej strony używają bardzo klasycznych i takich sprawdzonych technologii. Oni mają olbrzymią wiedzę o kosmosie i oni wiedzą, jak należy budować, żeby to było wiarygodne. I rzeczywiście robią urządzenia, które będą latały bardzo długo. Ale z drugiej strony one są takim nośnikiem pewnych innowacyjnych rozwiązań. Wszyscy oglądaliśmy te rakiety z powrotem lądujące na powierzchni, na barce na powierzchni morza i mamy świadomość, o ile taniej to wszystko będzie się działo. Czyli to podejście prywatnej firmy do potanienia działalności w kosmosie jest bardzo wyraźnie widoczne. O ile te wszystkie duże firmy wcześniejsze to tak naprawdę robiły duże satelity, bardzo często finansowane przez naprawdę duże programy, czy rządowe, czy wojskowe, czy nawet komercyjne. No, ale jak mówimy o programach komercyjnych, to były z reguły programy telekomunikacyjne, gdzie pieniądze zwracają się dość szybko w postaci opłat za wszystkie transmisje. Natomiast te wszystkie inne duże konstelacje satelitarne, typu na przykład Copernicus, nasz europejski, to jest konstelacja, która jest budowana za pieniądze narodowe w zasadzie, za pieniądze państw członkowskich Unii Europejskiej. Galileo, czyli ta konstelacja nawigacyjna, jest też sponsorowana, tak samo jak GLONASS, czy Beidou, czy GPS. To są przecież misje sponsorowane przez państwa albo agencje kosmiczne. Natomiast w przypadku takiego SpaceX-a, to jest przedsięwzięcie prywatne, które oczywiście weszło w tej chwili w kontakt z amerykańską agencją kosmiczną, ale to nadal jest przedsięwzięcie prywatne. Jest jeszcze kwestia teleskopu James Webb Teleskop, czyli takiego przedsięwzięcia, które z natury jest najbardziej zaawansowanym technologicznie przedsięwzięciem kosmicznym, jakie sobie można wyobrazić. Kiedyś mieliśmy teleskop Hubble'a, 2,5-metrowy, potem przez Europejską Agencję Kosmiczną mieliśmy wystrzelony teleskop Herschela, 3-metrowy. I to były największe dotychczas wystrzelone na orbitę teleskopy, które się składały z jednej części, ze zwierciadła, które jest jednym elementem po prostu. Więcej niż te 3 metry nie bardzo się da zmieścić w tym luku rakiety kosmicznej po prostu. Hubble działa, Herschel się już skończył, bo zaczęło brakować nadciekłego helu. Mamy w perspektywie Jamesa Webba. Kilka razy większy teleskop, bo w sumie ma średnicę chyba 12 metrów, o ile pamiętam, ale teleskop składający się z segmentów, z 18 segmentów, które należy na orbicie rozłożyć i z dokładnością do mikronów zjustować, tak żeby to była jedna powierzchnia zwierciadła pierwszego. To jest szalenie trudna operacja. I to od razu widać, że te problemy technologiczne ciągną się za James Webbem praktycznie od wielu, wielu lat. Ja pamiętam pierwsze modele tego satelity całego, który był w Kanadzie pokazywany w ramach jednej z konferencji. To było 15 lat temu. Jest duża nadzieja, że w 2021 roku to zostanie sfinalizowane, może w 2022, ale no już cały świat rzeczywiście czeka na to, żeby ten teleskop zaczął działać. On będzie dużo bardziej zaawansowany niż Hubble, będzie dużo bardziej zaawansowany niż Herschel. Nie tylko technicznie, ale przede wszystkim będzie miał większy zakres spektralny, większą czułość, większą rozdzielczość. No po prostu to będzie zupełnie nowa klasa teleskopu, który w końcu będzie mógł w jakiś sposób zastąpić Hubble'a na orbicie.